Dzisiejsze popołudnie 25 października, pamiętajmy, lat temu 4 wygrała prawica, Prawo i Sprawiedliwość triumfowało lat temu 4 w wyborach parlamentarnych do zdobywając samodzielną większość. To w takim wypadku, a my zaczęliśmy rozmowę, o, to zgubiłem wątek, zacząłem się wymądrzać nad kartką historyczną i zgubiłem wątek, ale już sobie przypomniałem, co miałem powiedzieć. Miałem powiedzieć, że dzisiejsze popołudnie 25 października rozpoczęliśmy od długiej rozmowy z ministrem finansów, inwestycji i rozwoju Jerzym Kwiecińskim. Wiemy może ciut więcej niż widzieliśmy wcześniej. Wydaje się, że budżet zbilansowany w roku przyszłym nie będzie. W studio finansista Jerzy Bielewicz, Gazeta Bankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Przede wszystkim wiemy, że pieniądz jest tani, że trzeba inwestować, że inwestycje muszą być realizowane, a deficyt jest mniej istotny. Takie wydaje się można mieć mniemanie po rozmowie z ministrem Kwiecińskim. Dobre mniemanie, złe mniemanie, panie redaktorze?
No ten budżet już sam w sobie był bardzo prorozwojowy, bo zapisano w nim te różne pakiety fiskalne, piątkę Kaczyńskiego i inne programy, więc przy czym mamy bardzo wysoki wzrost gospodarczy, więc jak ja zrozumiałem pana ministra, to jest taki zawór bezpieczeństwa, te ewentualne środki, które, więc gdyby doszło do kryzysu finansowego i Polska ugięłaby się pod takim kryzysem, to wtedy mogłaby zwiększyć deficyt budżetowy tak, żeby ten uniknąć na przykład spadku PKB.
Chociaż
to, co mamy do czynienia na przykład w Niemczech w tej chwili.
Pana ministra była pewna sprzeczność, bo z jednej strony była kwestia tego, żeby nie wprowadzać nowych przepisów, nowych praw, nowych ustaw, które by wiązały uwagę przedsiębiorców, a z drugiej strony pan minister przyznał, że jeśli chodzi o głęboką reformę systemu podatkowego, to się nie udało za wiele zrobić.
No i to
będzie wprowadzany dopiero co.
No właśnie, więc z pewnością wprowadzenie nowego systemu podatkowego to będzie duże wydarzenie dla przedsiębiorców. Natomiast jeśli chodzi o 30-krotność, bo to był taki temat versus deficyt budżetowy, ja stoję przy swoim, że jednak no to jest taka polityczna perwersja, że ci najbogatsi nie mieliby się dorzucać w takim stopniu do systemu solidarnościowego, systemu jak ci może biedniejsi.
Pan minister w końcu powiedział, że on w zasadzie jest za tym, żeby nie zmieniać tego systemu, jaki jest, żeby ten limit utrzymać, żeby najbogatsi płacili składki tylko do poziomu, no powiedzmy, około 150 tysięcy rocznego dochodu, a powyżej już, żeby ta kwota zarobków była nieozusowana. Wydaje się, że teraz ciężko znaleźć osobę, która by chciała takiego zniesienia, bo wszyscy w rządzie teraz mówią, że w zasadzie już tego nie chcą robić. Mimo, że jest to w projekcie budżetu.
No to wiąże się z zewnętrznymi naciskami, bo przecież i Gazeta Wyborcza, i TVN, i pan Żakowski, wszyscy chórem wspierają właśnie to, że nie należy znosić tego limitu.
Nawet więc Solidarność nie jest za bardzo za tym, bo dużo związkowców Solidarności pracujących w dużych państwowych spółkach musiałaby zapłacić więcej na ZUS.
No więc tak jak mówię, to jest pewna perwersja polityczna i nie wiem, czy to najlepiej świadczy o naszej klasie politycznej. No wyobraźmy sobie taką dyskusję we Francji, ona byłaby niemożliwa po prostu. Nawet w Stanach Zjednoczonych byłaby niemożliwa. No jak to tak? Czarno na białym, najbogatsi mają płacić mniej procentowo niż ci najbiedniejsi. No, tak troszkę dziwnie. Mojej ocenie. Nie chcę tu brzmieć jako populista, tylko rzeczywiście zbilansowanie ZUS-u bardzo dużo nam by dało. Dałoby nam właśnie jeszcze większą przestrzeń do inwestycji. No a inwestycje są niebagatelne. No to jest przede wszystkim centralny port komunikacyjny i związane z tym inwestycje kolejowe i drogowe. I to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, które trzeba znaleźć finansowanie na to. Tak.
I jeszcze dopytam się o płacę minimalną, bo pan minister mówił już nie tak kategorycznie, że ta płaca będzie rosnąć odpowiednio od 1 stycznia roku 2021 do 3000, a potem 1 stycznia w roku 2023 do 4000 zł brutto. Jak pan redaktor to ocenia? To jest tak, że rząd teraz powoli rakiem będzie się wycofywał ze swojej społecznej polityki?
Ja myślę, że pan minister jest dobrym ministrem finansów po tych właśnie wypowiedziach, bo unikał kategorycznych odpowiedzi. No, żyjemy w świecie, gdzie wisi nad nami groźba, nie wiem, kryzysu finansowego, spowolnienia, więc zostawia sobie pewne furtki. Natomiast tak jak ja rozumiem, strategia rządu się nie zmieniła od początku 2020 2600, później 3000, później 4000.
No więc... właśnie, co do tego pierwszego kroku, to pan minister Kwieciński był przekonany, ale co do tego drugiego i trzeciego, to już wydawało mi się, że nie do końca.
Koniunktura w Polsce pokaże. Jeśli to ma być ten okres wielkich inwestycji, to nam są potrzebne ręce do pracy, a mamy w tej chwili, nie mamy w tej chwili bezrobocia właściwie, więc szukamy rąk do pracy za granicą. Przyjeżdżają do nas Ukraińcy, Białorusini. Słyszę, że bardzo wielu Nepalczyków dostało wizy, więc...
Filipiny, Indonezja jeszcze.
Więc no, czy coś... Musi to być jednak porównywalna płaca do tej w Niemczech, czy we Włoszech, Hiszpanii, no bo będą emigrowali tam.
No dobrze, to teraz przejdźmy na ten rynek globalny, co piszczy w globalnej gospodarce, bo wiele osób mówi, że nadciąga kryzys, ba, że ten kryzys, a co najmniej spowolnienie, już się zameldowało, co po niektórych krajach na świecie, jak tam Niemcy chociaż, albo Stany.
No, Niemcy, dzisiaj jest informacja, że strefa euro, szacowany wzrost w trzecim kwartale, to zaledwie 0,1%. Natomiast już oficjalnie się mówi, że oficjalnych wyników nie ma, ale Bundesbank na przykład przygotowuje na to, że w drugim kwartale Niemcy znowu będą mieli, ich gospodarka się skurczy.
I wejdą
w techniczną recesję, a co dalej, no jak to bywa zwykle, pozostaje być optymistą, aczkolwiek wcale to tak różowo nie wygląda, dlatego że sytuacja w Niemczech przekłada się na całą strefę euro. Sytuacja w niemieckim przemyśle, który się kurczy już.
Techniczna recesja mnie
od półtora
zafascynował.
Roku.
Na czym polega techniczna recesja? Czym się różni od normalnej recesji?
Techniczna recesja właściwie niczym się nie różni, po prostu już oficjalnie możemy mówić o recesji w Niemczech, bo to jest tak sformułowane, że jeśli w ciągu dwóch kwartałów PKB się kurczy, to mamy do czynienia z techniczną recesją.
Techniczna recesja brzmi trochę milej niż normalna recesja, ale jak rozumiem, nie różni się niczym.
Nie różni się niczym. Niemcy są w recesji. Według mnie, ja pamiętam taką uroczystość w ECB w rocznicę wprowadzenia euro, gdzie w dniu tej właśnie uroczystości niski urzędnik niemieckiego GUS-u powiedział, że oni zrobią wszystko, żeby tam, to chyba był pierwszy kwartał, żeby wykazać, że Niemcy nie są w recesji. No więc jeśli urzędnik GUS-u mówi, że zrobi wszystko, żeby nie być w recesji, znaczy, że może to być naciągane.
A jeżeli zrobi wszystko, żeby nie być w recesji, a mimo to wychodzi recesja, to znaczy, że coś jest na rzeczy.
Ale to dawne czasy. W każdym razie niemiecki przemysł kurczy się już od półtora roku a jest to jakby podstawa gospodarki, dlatego że Niemcy stoją eksportem.
Ale to może właśnie to jest najlepszy moment, żeby nie zaciskać pasa budżetowego i nie silić się na budżet zrównoważony, tylko żeby troszeczkę dosypać pieniędzy do systemu, żeby państwo trochę inwestowało.
Ale informacja o kurczącej się zaskakujące dane z Polski, dlatego że między sierpniem a wrześniem nasza produkcja sprzedana wzrosła prawie o 10%. Więc nasz przemysł no, zaskakuje bardzo. Skąd się to bierze? Bierze się stąd, że my ciągle jednak konkurujemy tą niskimi kosztami pracy, co chcemy nadgonić i to, żeśmy przedstawili naszym przyjaciołom z Unii Europejskiej, że Polacy chcą zarabiać na poziomie innych państw Unii Europejskiej. Pora teraz stawiać inne warunki też na forum międzynarodowym. Ja dam taki przykład. Trwają negocjacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dotyczą one właśnie handlu w internecie, wysokich technologii. My jesteśmy tu na skrzyżowaniu dróg handlowych wschód-zachód i północ-południe i jesteśmy, że tak powiem, powinniśmy być w centrum tych rozmów, powinniśmy też stawiać swoje warunki. Dlaczego nie skierować takiego zapytania do obu stron, które tam się dogadują, że tutaj w Polsce mógłby powstać taki narodowy czempion, platforma handlowa, która by łączyła te dwa światy, świat Amazona i świat Alibaby. Infrastruktura, mam nadzieję, że w ciągu kilku lat będzie, czyli centralny port komunikacyjny, nowe szlaki kolejowe i drogowe.
Tylko pytanie, czy będzie zgoda polityczna, aby Alibaba, czyli i Amazon, czyli dwie platformy handlowe, jedna chińska, druga amerykańska, razem współpracowały, bo kilka tygodni temu w Plusie Minusie, czyli dodatku do Rzeczpospolitej, był wywiad z doradcą Trumpa do spraw Chin, który powiedział naszemu dziennikarzowi, polskiemu dziennikarzowi bardzo prosto, że już nie ma takiej możliwości, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. Trzeba wybrać albo Stany, albo Chiny. Nie można robić interesów, zdaniem Waszyngtonu, i ze Stanami, i z Chinami, bo w takim wypadku Stany się wycofają.
No jak to, hola. Chińczycy zmieniają swoje prawodawstwo. Goldman Sachs i JP Morgan wykupują swoich partnerów lokalnych w Chinach, którzy im byli narzucani przez prawo.
Ale to nie dotyczy amerykańskich wielkich korporacji, tylko amerykańskich sojuszników. To było skierowane wobec Niemiec, Polski,
Rumunii, otóż tak jak żeśmy powiedzieli Niemcom, Węgier, i krajom Unii Europejskiej, że my chcemy zarabiać tak jak oni, tak też powinniśmy jasno stawiać nasz interes właśnie w relacjach, być partnerem w tych rozmowach amerykańsko-chińskich, bo mamy takie położenie geograficzne. Jeśli się tu nie będą dogadywać, no to gdzie się dogadają?
Panie redaktorze, to jeszcze oceńmy nowy rząd. On się rodzi, może nie w bólach, ale w sporach koalicyjnych, to na
jeszcze,
pewno.
Jeszcze bym a wspomniał, słucham. Jeszcze jeden argument tutaj. Ruszyła produkcja w super giga w fabryce Tesli koło Szanghaju. Pół roku temu zaczęli tą inwestycję, w tej chwili jest ukończona. Do końca roku ma produkować 1000 aut Tesla 3 tygodniowo.
Do tej pory gigafaktory to się bardziej kojarzyło z tymi fabrykami na pustyni w Nevadzie, bo to tam one stały.
W tej chwili taka bliźniacza fabryka stoi, która będzie produkowała równie dużo samochodów Tesli w Chinach. Przy czym ona właścicielem w 100% jest kapitał amerykański. Znowu partner z Chin nie był wymagany w tym konkretnym przedsięwzięciu.
Ale Tesla ma taką siłę, że w zasadzie jest w stanie sobie wyrąbać drogę wszędzie. My w Polsce nie będziemy mieli fabryki Tesli, bo żądała takich ulg podatkowych, ale, że to się mało co
powiem
opłacało.
Powiem tak, podobno, że te tak samochody Tesli wyprodukowane z Chin będą, zdaje się, kosztować taniej niż te w Stanach Zjednoczonych. Więc na przykład, jeśli my byśmy zamawiali takie Tesle, to opłaca nam się sprowadzić je z Chin, a nie z Ameryki. Czyli te amerykańskie produkty z amerykańskiej korporacji przyjechałyby do nas czym jedwabnym szlakiem. Więc na jedwabnym szlaku równie dobrze można handlować z amerykańskimi firmami. Więc nie jest to takie oczywiste, że ta geopolityka ma swoje różne strony i wcale nie jest tak zdefiniowana do końca. I zawsze jest tam przestrzeń, którą można wyrąbać dla siebie.